Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Naszym gościem jest pani Renata Frydrych. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I można by powiedzieć debiutantka, bo jeśli chodzi o powieść, to tak.
Tak.
Ale trudno nazwać debiutantką kogoś, kto napisał scenariusz filmu Odwiedź mnie we śnie, Teresy Kotlarczyk, 96 rok,
tak.
To czas jakiś temu, to Zbigniew Zamachowski, Danuta Stenka
tak.
Jako ta ukochana, która odeszła
tak.
Na drugą stronę. No a poza tym scenariusze seriali.
Tak.
Na Dobre i Złe, i Klan, i Barwy Szczęścia, Tancerze, Galeria, tak?
No dużo, tak. Ostatnio też Druga Szansa. Rzeczywiście. I pisałam, prowadziłam dużo seriali, więc nie próżnowałam.
No więc duża praca literacka, bo to przecież też praca literacka. Ale jednocześnie w tym momencie pojawiła się, jak rozumiem, potrzeba, chęć po prostu napisania powieści.
Tak.
Która ma jakieś elementy, które bym znalazła też w scenariuszu dobrego filmu takiego. Co się mówi, komedia romantyczna. Może to mało śmieszne jest, ale takiej historii romantycznej, prawda? Mm-hmm. O szukaniu tego drugiego kogoś, o szukaniu szczęścia w życiu. To także w tej książce jest, załatw pogodę, ja zajmę się resztą. To tytuł opowieści. 500 stron tylko. Całej nie przeczytamy, bo to trzeba w domu robić przez kilka wieczorów, albo dwa, jak mnie się udało. Ale poprosiłam panią Renatę, żeby chociaż dwa fragmenciki nam tutaj w swojej interpretacji zaprezentowała. I ten pierwszy bardzo dobrze chyba zacznie rozmowę, bo i wprowadzi główną bohaterkę i główny problem tak naprawdę.
Tak.
Także oddaję książkę i słuchamy.
Czy w pani życiu jest jakiś mężczyzna? Zapytała Polę godzinę wcześniej psycholog rodzinna. Pola nie zrozumiała pytania. Nie zrozumiała słów mężczyzna w życiu. Wpatrywała się w psycholożkę dłuższą chwilę. Mam brata, on mi pomaga, odpowiedziała w końcu, ale nie była to odpowiedź, o którą chodziło. Odkąd półtora roku temu odszedł Adam, Pola oswoiła się z samotnością. Gdyby ktoś ją zapytał, to prawdopodobnie powiedziałaby, że wybrała już swój przydział na miłość i nic więcej jej się nie należy. Na nic nie czekała. Obcesowe pytanie psycholożki wytrąciło ją z równowagi, zmąciło jej pewność. Kobiety, które mają w życiu mężczyznę, myślą o fryzurze, o kolorze szminki, o nowej bieliźnie myślą, kupują nowe biustonosze. Skąd się bierze mężczyznę, który jest w życiu? Zastanawiała się Pola.
No, pytanie powiedziałabym o dużej wadze. Wiele dziewczyn, kobiet i pań sobie je zadaje.
No,
nawet babcia
właśnie.
Róża tutaj występująca, przeurocza osoba też.
Gdzie babcia Róża zadaje sobie to pytanie przez całe życie, więc.
Ale to jest główna bohaterka, właśnie Pola.
Pola.
Pola Kukułka.
Pola Kukułka.
Zanim poważnie, dobrze powiedzieć, czemu Kukułka? Skąd nazwisko takie przedziwne, kukające?
Nie potrafię odpowiedzieć, po prostu.
Tak ciekawe nazwisko, którym można się posługiwać prawie jak pseudonimem, prawda? Kukułka to, kukułka tamto.
Tak, ja właśnie tak użyłam trochę tego, w ten sposób mówię o kukułce. Czasami mówię kukułka, czasami mówię Pola w tej. Także rzeczywiście, no jest tu tam jakiś taki podtekst pod tytułem, ona szuka męża, bo musi, bo chce, żeby się z nim razem zaopiekować dziećmi. A kukułka odwrotnie, kukułka podrzuca swoje dzieci. No więc to jest taki tam, powiedzmy, jakiś tam.
Można się bawić w takie tak skojarzenia.
Odrobinę.
No a sama Pola, przeurocza osoba, ale taka, no ktoś by może nawet czasem powiedział, że może i głupia na przykład, jakby był złośliwy i wredny, prawda? I oceniał ludzi powierzchownie.
Tak, ona robi takie pierwsze wrażenie i to ona jest taka może właśnie niepozbierana, trochę taka naiwna. Natomiast jak się ją lepiej pozna, no to widać, że ona jest i silna, i nie jest cwaniarą, nie jest, tak naprawdę to nie jest naiwna i właściwie okazuje się bardzo silna.
I zna pani taką Polę? Albo kilka?
Nie, znaczy całej Poli nie znam. Oczywiście postać jest kompilacją różnych moich znajomych, czy tam ludzi, których poznałam na chwilę. I wyobraźnię oczywiście.
To jest osoba, która ma wielki talent, ale ona go za talent nie uważa. Ona tak mówi, że ona szyje, żeby odpocząć, prawda? Że to ona chodzi w patchworkach dlatego, że po prostu no, ona musi to robić. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że ktoś może powiedzieć, ale to sztuka.
No tak, ale to jest takie bardziej skomplikowane, bo wydaje mi się, że Paula z jednej strony właśnie mówi, nie, to tam sobie uszyłam, to tam nie jest takie, a wszyscy się tam zachwycają, że to jest na przykład pięknie uszyte, że tam jest to skomponowane, że te patchworki jakieś tam są ciekawe. Natomiast wydaje mi się, że Paula traktuje to właśnie jako, nie wiem, takie wyrażenie się siebie, tak, czyli że taką sztukę. I w związku z tym wydaje jej się, że to nie jest praca, że to jest jej pasja i to jakby wystarczy sam ten akt szycia i to jest odpoczynek i to jest właśnie, nie wiem, taki przepływ jej, którym się karmi.
Myślę, że na pewno lubi pani swoją bohaterkę, tę główną Polę. Jakoś się pani z nią trochę utożsamia w którymś momencie? Czy tak ją opisuje jako takie coś... Właściwie autor może też ulec zauroczeniu bohaterem, prawda?
No bardzo ją lubię. Lubię ją za to, że ona jest właśnie taka silna. Z jednej strony ona ma taką prawdę w sobie, nie boi się prawdy. I tak jak tam Wiktor powiedział w pewnym momencie, skąd ona się wzięła, taka niezrobiona, takie te patchworki tutaj w ogóle nieumalowana. A ona ma taką siłę w sobie właśnie tej prawdy. I moim zdaniem właśnie ta siła zmienia ludzi wokół niej. Że ludzie, którzy się spotykają z nią i poznają ją i lepiej, no to ona właśnie ma taką siłę zmieniania rzeczywistości.
Mm-hmm. No rzeczywiście. A rzeczywistość występuje tutaj zresztą w osobie pierwszej. Tak i jest. O niej też porozmawiamy. Ale najpierw o tym, bo no, była to na pewno jakaś decyzja, potrzeba właśnie po tylu scenariuszach. Czyli takiej pracy wspólnej, prawda? Oddawania swoich tekstów, albo wręcz, nie wiem, może to jest tak przy serialu, że jest zamówienie, że musi być tak, jakieś
różnie,
rozwiązanie sytuacji.
Różnie, bardzo różnie jest i rzeczywiście no, w pewnym momencie taki przychodzi taki czas, że trzeba już coś swojego tylko napisać, bo rzeczywiście seriale zwłaszcza, chociaż filmy fabularne oczywiście też, ale seriale zwłaszcza, to jest impreza składkowa, tak? Mm-hmm. Każdy po prostu coś wnosi do tej imprezy i no i jest, czasami jest bardzo miło, a czasami jest różnie. A no, scenarzyści to też mają, po prostu no, ja też prowadziłam wiele seriali, więc to się ustala, cały program na sezon. Wiemy, jak bohaterowie tam mają, mniej więcej w jakim kierunku idą. No i to jest taka, powiedziałabym, momentami bardziej rzemieślnicza praca. Więc no, jest potrzeba jakby napisania. No, dłuższy czas się nosiłam z tym i wreszcie się udało.
No i jak to było, jak się pisało? Wielka podróż, przygoda, wielka męka, udręka, nieprzespane noce.
Wszystko razem. I nieprzespane noce, i przyjemność, i udręka, ale wszystko razem było bardzo piękne, więc wydaje mi się, że zaraz będę powtarzać taki cykl.
Aha. A o tych samych bohaterach? Czy
nie. Powiedziałam cykl zupełnie przypadkowo. Aha. Nie, to nie będzie zupełnie nic. To...
Cykl twórczy.
Cykl twórczy, tak.
Tak. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, no jak się robi taką wspólną pracę, to i odpowiedzialność jest rozłożona i od razu ma się zwrotną informację. To tak, to nie. To zrobimy, to nie bardzo, nie? A tutaj piszemy te, powiedzmy, 500 stron
tak.
I czekamy.
I czekamy.
Co powie czytelnik, czy ktoś tam w radiu, prawda, co zaprosi, cokolwiek, to chyba większy stres, co?
No
taki
tak.
Osobisty.
Tak, na pewno, ale ja tak czytałam, znaczy dawałam do czytania to na różnych etapach różnym znajomym i że fajnie, więc tak nie byłam jakaś taka wystraszona, że to jest coś niefajnego. A później, no to już od wydawnictwa literackiego dostałam taki feedback, że jest w porządku.
No, wydawnictwo literackie, to tak. Pogratulować. I w tej książce, tak jak sobie ją czytałam i przypominałam właśnie ten film Odwiedź mnie we śnie, pojawiają się takie sytuacje, bo Paula jest sama, dlatego że zmarł jej ukochany, prawda?
Tak.
I tutaj to, no są takie właśnie przypadki jakby życia i śmierci, nagłego odejścia, wdowieństwa,
no i co z tym robimy,
co
tak?
Z tym
czyli
dalej?
Jest bardzo trudny moment w życiu i co z tym robimy? Mi się wydaje, że tutaj mówimy o tej załatw pogody, ja zajmę się resztą, że to jest książka o miłości. Ale też i jest tam dużo trudnych sytuacji, właśnie trochę jest śmierci i takiego pytania, jak sobie z tym radzimy, jak każdy człowiek podchodzi do tego, jeden bardzo długo przeżywa. Paula sobie w pewnym momencie, to jest półtora roku po tej śmierci ukochanego i ona sobie w pewnym momencie daje jakby takie pozwolenie, że ona, tam jeden, ktoś ją tam rozszyfruje, że ona sobie dała pozwolenie na miłość już, czy na życie. bo doszła do wniosku, że jednak to życie bierze górę. I tak jak wszystkie te dzieci są też dosyć dokładnie i opisuje, jak one sobie z tym radzą, czyli każdy po swojemu, nawet kot racuch jest to wszystko wplątany w tą żałobę.
No dzieci reagują bardzo różnie. Nie wiem, czy znała pani takie przypadki, czy tak rzeczywiście. No myślę, że w ogóle w życiu może być, prawda, że dziecko nie mówi, że dziecko nagle wybucha, prawda, w sposób niekontrolowany. Bo tutaj mamy trójkę rodzeństwa, to znaczy jej córeczkę.
Tak.
Ale dla niej to też był tata.
Tak,
przez jakiś czas.
Ale oczywiście.
I dzieci właśnie tego ojca, ojczyma, ojca, który odszedł, zresztą też był postacią, był wdowcem,
tak,
kiedy się poznali. Więc jakby ta śmierć się powiela, prawda? No, ciągle mamy do czynienia
z tymi
cieniami z drugiej strony. Mm-hmm. Są ukochaną Julią Adama i z Adamem Poli. I to wszystko tak jakoś, no, można powiedzieć, że cieniem się kładzie i trochę blokuje życie. A te dzieci... Jak się zrodziły w głowie autorki?
Każde z osobna je zobaczyłam jakoś, tak? I zaczęłam się zastanawiać, jak ono mogłoby przeżywać to. I to jest moja jakoś tam, nie wiem, to jest moja wyobraźnia, jak one sobie to przeżywają. Nie znam takich przypadków, nie napisałam tego z powodu, że nie wiem, że tam kogoś takiego zaobserwowałam i chciałam to opisać. Nie, to było mi potrzebne, żeby pochylić się nad każdą postacią z osobna, tak? Bo babcia Róża jest osobą taką, która fruwa i jest komediowa. Natomiast właśnie te cienie, które się kładą na tych bohaterach, to nie można udawać, że ich nie ma i trzeba się teraz zastanowić, co ta śmierć zrobiła z jednym, z drugim, z trzecim i jak to oni wszyscy razem funkcjonują, więc to było dosyć trudne, bo tak z początku to mi się wydawało, że to będzie tak lekko, a później to im mocniej się zastanawiałam, to wychodziło, że to nie będzie tak prosto.
Mhm. Sama akcja oprócz tej wizyty u psycholożek, która jest no, traumatyczna, w każdym razie przykra dla naszej bohaterki, no bo ona się opiekuje trójką dzieci. Mieszka w mieszkaniu właśnie, które należało do jej zmarłego
partnera.
No.
Tak.
I teraz co? Żeby te dzieci zachować, żeby się nimi dalej opiekować, a dzieci rzeczywiście no, w takim stanie, że jedno nie mówi, drugie wybucha, prawda, trzecie
kłamie,
tak? Żeby tę rodzinę zachować, a to jest rodzina, łącznie z kotem, no to ona musi tego jakiegoś faceta znaleźć, cokolwiek, no, udowodnić swoją stabilizację, jakby potencjał życiowy, że ona się tym wszystkim zaopiekuje, ogarnie i dlatego potrzebuje tego partnera. Ale cała akcja zaczyna się w takim bardzo konkretnym momencie na ulicy właściwie.
Tak.
Jedzie autobus, jest wielki billboard z reklamą książki i te wszystkie postacie, które później pojawiają się w tej książce, spotykają, kochają, rozstają, jakoś na siebie wpływają, właściwie pojawiają się tutaj trochę jak u Skolimowskiego, w takim jednym momencie, prawda, zderzają się ze sobą.
Tak,
i to jest dramatyczna sytuacja, zasłabnięcie, jakiś człowiek, obserwujemy tych ludzi trochę z zewnątrz, i potem wchodzimy bliżej i rozszyfrowujemy ich losy i one się gdzieś tam ze sobą łączą.
No tak, to jest tak jakby ta rzeczywistość się też tutaj pojawia, tak? Ta jakaś tam postać, taki trochę chór grecki, taka rzeczywistość, która obserwuje i patrzy, że można coś tutaj z tego upichcić, z tych postaci, które się tak jakby rzeczywiście spotkały w umówionym miejscu i czasie. No i od tego miejsca się wszystko zaczyna.
Nie mogę zdradzać absolutnie, kto jest kim dla kogo, a kto będzie w przyszłości, ale rzeczywiście tu wiele losów się splotło, a sama postać, bo to jest postać rzeczywistości, prawda?
Tak, tak.
Jest w tej książce bardzo ważna i Pola ma z rzeczywistością dość bezpośredni kontakt.
Tak.
Od momentu...
Dzieciństwa.
No właśnie, bo ona też jest sierotą, prawda? Wychowywaną przez babcię.
No więc tutaj nie wiem, czy słuchaczy nie zniechęcimy, jak będziemy tak dużo o tej śmierci, o tym opowiadać, bo tam rzeczywiście dosyć dużo ludzi nie ma, jakby. Jest brak z powodu...
Ale to nie jest książka o śmierci.
No nie.
No nie. To jest książka o życiu, o rodzinie, o miłości, o prawdzie. To jest bardzo kolorowa, bardzo piękna książka. I no... Gdzieś to wszystko ma swoje źródła, a jej także dzieciństwo i tak dalej ma związek z tym, jaka ona później się stała. Może zajrzyjmy do tego momentu, kiedy ona miała chyba 6 lat, czy jakoś tak, spadła z karuzeli, straciła na jakiś czas przytomność i wtedy chyba po raz pierwszy oko w oko spotkała się z rzeczywistością.
Tak, to wtedy Pola wypadła z karuzeli i przez jakiś czas była nieprzytomna. Pomiędzy uderzeniem się w głowę a obudzeniem w szpitalu Pola Kukułka pamiętała coś jakby sen. Znalazła się w innym świecie. Nie miała żadnych myśli, nie było jej ani zimno, ani gorąco, nie była chłodna, ani senna. Nie miała żadnych pragnień. Siedziała z podwiniętymi nogami, zastanawiała się, jakby tutaj jeszcze bardziej się schować. I wtedy właśnie ukazała jej się rzeczywistość. Była ogromna i chyba lśniła, bo trudno było na nią patrzeć. Rzeczywistość usiadła obok Poli, tak jak się siada koło kogoś, kogo dobrze się zna i nie trzeba nic wyjaśniać, bo wszystko jest wiadome. Siedzenie z kolanami pod brodą, kiedy koło ciebie siedzi rzeczywistość, nie jest takie samo jak siedzenie w samotności. Pola chcąc nie chcąc zaczęła ukradkiem zerkać w bok. Zobaczyła wielkie skórzane sandały rzeczywistości, pochlapane kolorowymi plamkami, farb wszystkich kolorów świata i nie wytrzymała. Masz brudne sandały, powiedziała. No, maluję w nich. Pola pokiwała głową ze zrozumieniem. Co malujesz? Ludzi, obrazy, przedmioty, wszystko, co widzę. Ale tak naprawdę maluję światło. Od światła wszystko się zaczęło. Siedziały przez chwilę w ciszy, rzeczywistość przeszła do sedna sprawy. Musisz się zdecydować, dokąd chcesz pójść. Wystarczy?
Może być, że wystarczy, chociaż chciałabym więcej. To piękny fragment. O tym także, dziękuję, że rzeczywistość jest właśnie w spojrzeniu każdego, prawda? I dla każdego jest trochę inna, a jednocześnie jest czymś poza i ponad. No ja tu nie chcę mówić o Bogu, o takich rzeczach, ale no jest to jakaś, powiedzmy, transcendencja, a jednocześnie coś, co jest w nas.
Jakaś tajemnica w nas. Ja myślę, że to jest ten sposób, w jaki patrzymy na świat, ma każdy indywidualny, a równocześnie jest coś uniwersalnego, tak? I tak samo można właśnie powiedzieć o tajemnicy, że każdy ma tą swoją tajemnicę osobistą. I oprócz tego jeszcze jest jakieś uniwersum, które to ten świat, mówimy tutaj o Bogu, tak, który jest jeden dla wszystkich. No więc no, coś takiego, ta rzeczywistość jest taką kompilacją takich pomysłów, no bo to jest...
Scenarzystą jest też.
I jest scenarzystą, tak.
Tylko tak jak nasz twórca, dowolnej woli się nie wtrąca.
Tak jest.
Kombinuje, przybliża, prowokuje, czasem rzuci jakiś kamyczek, żeby się ktoś potknął, ale nie zmusza.
Nie, mówi, że nie może. Nie może wpłynąć. Na niektóre rzeczy nie ma wpływu.
I taką mamy przyjemność z jednej strony oglądania losów bohaterów ich oczyma, a z drugiej właśnie tak troszkę z góry, jakby z boku, z głębi może nawet, prawda? Od strony tej rzeczywistości w zaklapanych farbą sandałach, co bardzo mi się podoba, chociaż ona może wyglądać bardzo różnie.
Dla każdego może być inaczej.
Dokładnie tak. No i teraz tak, mamy już naszą Polę, Kukułkę. No to, przepraszam, ale jakiś Mr. Darcy by się przydał. No i teraz tutaj pani Renata Frydrych wzięła, że wiem, z górnej półki najprzystojniejszego w Warszawie, jak rozumiem, faceta, który występuje na billboardach.
Tak.
Jest świetnie ubrany. Ma cudownie piękną byłą modelkę, narzeczoną, a w każdym razie
tak,
partnerkę. Ma najbardziej wypasione na tym etapie życia, jakie można mieć, mieszkanie z dębową podłogą olejowaną. Retro. I ma, to już nie wymienię marki samochodu, ale też taki, że to prawie wszyscy faceci chcieliby go mieć, prawda? I jeszcze chce go podrasować. I taki niebywale przystojny i powiedzmy sobie szczerze zapatrzony w siebie facet, który sam siebie uformował, nagle zderza się z tą Polą. I słychać gong. I ona mówi, to już trudno.
Pola mówi, to już trudno, ale są też, rzeczywistość jeszcze podrzuca tam inne propozycje, więc no Pola rzeczywiście zabiło jej serce, tak, no trudno, tak się zdarza. Natomiast rzeczywistość tam jeszcze proponuje jej i Łukasza, kucharza, który wrócił właśnie z podróży dookoła świata, wrócił z Meksyku, i lekarza, bardzo sympatycznego, więc...
No tak, to
jest czym wybierać.
Trzeba powiedzieć, że ona w jakiś dziwny sposób przyciąga mężczyzn, prawda?
No tutaj chyba ta rzeczywistość trochę zadziałała.
Prawdopodobnie.
Bo to tak się nie zdarza w życiu, że tak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki od razu trzech się zjawia i można wybierać.
No to psycholożki bardzo się dziwiły w pewnym momencie, tak. Prawda? Czemu tylu facetów się koło niej kręci taka myszka szara? No może tak. Nie zupełnie szara, bo w tych patchworkach, ale myszka, prawda? Nieumalowana i w ogóle jakaś taka chaotyczna.
Niezrobiona,
czasem się zawiesza, czasem wybucha, w ogóle nie panuje nad różnymi rzeczami, no a tutaj takich trzech facetów, ale ja się tego Wiktora Fortuny, tak?
Tak,
dobrze mówię, uczepiłam troszkę, bo wydaje mi się, że tak jak ona jest opowieścią o takiej jakby naturze życia bardzo prawdziwego, rodzinnego, nawet bałagan w jej domu jest cudowny, bo tak. Świadczy o miłości życia po prostu. Tak, on jest, myślę, bardzo bliski wielu osobom, które pracują, robią karierę, starają się bardzo i w którymś momencie zapętlają się w tym swoim, powiedzmy, sukcesie, prawda? Bo to jest, tak jak o niej, taki też może nawet bardziej opowieść o nim, bo ona się nie zmienia, ona tylko szuka faceta i właśnie miłości tak naprawdę i spełnienia. A on przechodzi ogromne tutaj transformacje. I to tacy... Wydawałoby się szczęśliwi ludzie, celebryci, prawda, mogliby tutaj popatrzeć na pana Fortunę i pomyśleć o sobie.
No, on rzeczywiście przechodzi dużą, długą drogę, bo on zamiótł pod dywan wszystkie swoje zawiedzione nadzieje z dzieciństwa, zawziął się i powiedział, teraz tędy i pójdę do przodu. I nie patrzy na boki, mówi, ta najpiękniejsza dziewczyna, takim będę tym, ubrany, no po prostu wszystko tak, jak ma być. No i sam się dziwi, że to nie działa. Nie ma w tym energii, nie ma prądu. Więc to jakby z jednej strony Pola, być może ona jest tym katalizatorem takich jego myśli, ale z jednej strony przychodzi taki moment, że on już tam jest na tym szczycie i nagle nie wie dlaczego, nie jest szczęśliwy. To prowokuje do różnych dziwnych zachowań, które rzeczywistość komentuje, bo mówi, że o, to pierwszy raz to zrobił, o, to zrobił jeszcze, też pierwszy raz. No ale też jest refleksyjny później, więc...
Tak, ale on też prowadzi taki życiowy coaching, tak?
Tak.
To jest facet, który, tak mu się wydaje, że odkrył skuteczną metodę. W każdym razie na krótką metę to
tak,
działa na ludzi. Napisał
tak.
Książkę, prowadzi warsztaty i potrafi rzeczywiście... I ja w to wierzę, bo nawet czasem proste takie ćwiczenie przeprowadzone sprawia, że ja potem inaczej, bo brałam udział nie w takich może warsztatach, ale przy okazji swojej pracy dziennikarskiej,
jasne.
Czasem jakieś teatralne eksperymenty, warsztaty, coś. I byłam proszona do takiego chociażby eksperymentu, kiedy trzeba było usiąść naprzeciwko siebie, prawda? Jedna osoba coś mówiła, a druga słuchała. I ja się wtedy przekonałam, bo zwykle występuję w tej roli, że zadaję pytania, jak ważna jest reakcja na twarzy słuchającego. I że jeden grymas potrafił mnie tak zbić z tropu, a uśmiech, nawet jeżeli to był uśmiech pusty, prawda, bo ktoś mógł tak. W ogóle się nie zgadzać ze mną, sprawiał, że natychmiast ja zaczynałam zupełnie inaczej myśleć, mówić. Ja mówię o banalnej sprawie,
tak.
A on ma mnóstwo takich trików, które sprawiają, że rzeczywiście chyba trochę ludziom może pomóc, prawda?
No, on chce, on na początku wydaje mu się, że on tak będzie lepił ludzi jak plasteliny, tak jak siebie ulepił. Ale w związku z tym, że widzi, że to na nim działa na krótką metę, że to tak na dobrą sprawę to nie jest ta prawdziwa zmiana, więc zastanawia się, co mogłoby być tą prawdziwą zmianą. Tą prawdziwą zmianą, jak wszyscy wiemy, jest miłość.
No niby wiemy, ale czy to takie jednoznaczne? Może miłość trzeba wypracować, może najpierw się pobrać, a potem pokochać.
Tego nie ma oczywiście recepty, gdyby miłość nie była tajemnicza i trudno ją by było, to by nie powstało o niej tyle, nie wiem, poezji, książek, sztuk teatralnych, filmów i tak dalej. Wciąż nie wiemy, jak to się dzieje, że się zakochujemy i po prostu już tego się i nie da się odkochać tak szybko. Nie wiadomo, dlaczego zakochujemy się właśnie w tej osobie. No wszystko to jest wciąż tajemnicze, a ja napisałam kolejną historię właśnie o tej, o miłości.
A na skrzydełku tamtym tylnym
tak.
Są takie piękne cytaty, to z pani książki oczywiście,
tak.
Co dzieci myślą na ten temat. To może spróbujmy, co to są trzy króciutkie i od razu nam trochę wyjaśnią. Zacytować.
Tak, to jest Mateusz, lat 12. Dostałam w szkole taki liścik. Przeczytam. Marcin mówi, że Jolka słyszała, że Karolina mówi, że my nie pasujemy do siebie. Jeśli nie wiesz, jaka jest Karolina, to ja ci mówię. Nie słuchaj. Pasujemy. Beata. Taki liścik dostałem. Nie wiem, o co chodzi. W ogóle nie wiem. Zosia, lat 7. Co mnie ostatnio ciekawi? Ciekawi mnie, o co chodzi z duszą. Mówi się, że jak się kogoś kocha, to się kocha duszą i ciałem. Że ciałem to rozumiem, ale duszą? Zastanawiam się, czy moja dusza też się przebiera, tak jak ja, czy chodzi goła.
Zosia się przebiera za drzewo na przykład, albo za niedźwiedzia, albo za chmurę.
Albo nie wiadomo na co.
Albo to też nikt nie może zgadnąć. No i gwiazda sezonu.
Tak, Misia, lat 5. Jacy ci ludzie są głupi? No ja nie mogę. Można przecież zebrać wszystkich geniuszy na świecie. Geniusz to jest taki ktoś, kto jest najmądrzejszy. No więc można ich zebrać, tych wszystkich geniuszy, w jednym pokoju i zadać im zadanie. Niech wymyślą, o co chodzi z tą miłością. Co nie? Trzeba im będzie oczywiście zapłacić w gotówce, ale to i tak się w sumie opłaci, bo ludzie będą wreszcie wiedzieli, jak działa miłość i jak się z nią obchodzić. Może przestaną o niej tyle gadać.
To są te dzieci właśnie, ta trójka dzieci, które razem z Polą i kotem stanowią rodzinę. No i jednego elementu im brakuje, żeby tak psycholożki zaakceptowały, a Poli też brakuje kogoś, kto by ją tak naprawdę ją pokochał. Tak. Właśnie ją, a nikogo innego. Komu pani najbardziej kibicowała, pisząc tę książkę jej właśnie? Czy to w ogóle tak jest, że jak pisze autor takie historie romansowe i w każdej chwili może kogoś zabić, albo odkochać, albo zrobić coś głupiego?
To jest właśnie, to jest kolejna tajemnicza historia, dlatego że jak już się stworzy te postacie, one zaczynają żyć, mają jakąś energię, to właściwie autor musi być jakoś podporządkowany i historii, i tym postaciom, że one same prowadzą. One jak się w jakimś innym kierunku, nie, bo ja wymyśliłam wcześniej, że to ma być tak. I idę w tą boczną uliczkę i nagle okazuje się, że historia jakoś nie ma właśnie tej energii. Więc nie jest taka spójna. I właściwie tutaj ja staram się pochylić nad każdą postacią, bo tam jest jeszcze i ojciec Wiktora, i matka Wiktora, i właśnie babcia Róża, której się trochę pomieszało w głowie i ciągle czeka na narzeczonego. Jest brat Poli, który jest też postacią komediową, ale kocha ją i zrobiłby dla niej dużo, a może nawet wszystko. Więc te wszystkie postaci mają jakąś właśnie taką, takie swoje, nie wiem jak to, no właśnie chyba energię mogę powiedzieć tylko. I ona prowadzi, więc ja tylko chcę nie popsuć tej historii.
Jeszcze Laura.
No jeszcze Laura jest bardzo ważna.
Obciążona urodą kobieta. Nie, oczywiście, że nie obciążona, ale jest po prostu zjawiskowo piękna.
Tak.
I nikt nie wierzy, że tak piękna kobieta może być tak nieśmiała.
Może być nieśmiała i krucha i nie wiedzieć, jak zacząć rozmowę, albo nie potrafi czasami postawić na swoim, więc to Wiktor wykorzystuje, bo ona jest, nie powiedzieliśmy, tutaj jest narzeczoną Wiktora.
Mhm. No i ten lekarz, który się jąka i nie wie, jak rozmawiać z pacjentami, bo tak też się trochę sam sobą krępuje. Także bardzo dużo, bardzo rozmaitych przypadków życiowych, że tak powiem, i losowych. I taka chyba w ogóle, tak mi się wydaje, opowieść o życiu, o tym, co jest ważne. I tak jak pani wprowadza tę rzeczywistość jako taką postać właściwie, tak też nasi bohaterowie, oni się zastanawiają nad sensem życia w jakiś sposób, prawda? Przeżywają takie momenty, które im różne rzeczy uświadamiają. Nie mówię tylko tutaj o śmierci, o tym, ale w ogóle cały czas jakoś tak próbują to złapać. Ja sobie tutaj zaznaczyłam, jak Wiktor, no on tu bryluje na spotkaniu, opowiada, na przykład nasze dzisiejsze spotkanie, mogę ja przeczytać
tak,
teraz?
Tak, proszę bardzo.
Siedzimy tu, pijemy kawę, ranek upływa nieubłaganie, nie potrafimy go zatrzymać, zaczyna padać deszcz, ale wciąż jest miło. Czujemy się bezpiecznie, rozum nam podpowiada, bo rozum też występuje z dużej litery i bardzo konkretnie. Rozum nam podpowiada, że wszystko jest w porządku, jesteśmy członkami klubu, nasza karta kredytowa wciąż działa, jesteśmy zdrowi, w dobrej formie, spędzamy czas w fantastycznym towarzystwie. Ale czasami wystarczy jedno błahe pytanie czy zdarzenie, żeby to wszystko się rozpadło, rozsypało. Bo przecież tak naprawdę nie mamy pojęcia, co to jest pogoda, poranek i jak działa karta kredytowa. Bez ciągłych potwierdzeń faktów oczywistych możemy zwątpić w realność świata, a kiedy dopuścimy do siebie zwątpienie, zaczyna się walka o życie. Albo przeciwnie, zabawa. W kryzysie działamy na podstawie impulsów i emocji. On tutaj dla mnie tak trochę lawiruje. Z jednej strony mówi prawdę o życiu, a potem wypływa na takie wody, że właśnie, ach, zaszalejmy, prawda? Ale jest tutaj też taki moment już znacznie później, kiedy on wiele przeżył i trochę się pozmieniał. Jeszcze miesiąc temu nic by nie zmusiło Wiktora do spędzenia tam nocy w jego starym domu. Teraz patrzył na ślady swojego dawnego życia, książki, rysunki, zdjęcia, przypominał sobie swoje wielkie plany, postanowienia na śmierć i życie, że już nigdy nie zrobię albo już zawsze będę. I zrobiło mu się żal. Nie tyle siebie, tylko w ogóle ludzi. Tyle starań, zachodu, krzątaniny, te wszystkie małe ogródki z obgryzioną przez myszy marchewką i stumetrowe nowoczesne apartamenty. Płoty podparte grabiami i błyszczące superszybkie samochody, rozsypujące się ze starości dachówki i płaszcze z wielbłądziej wełny. Właściwie nie ma znaczenia, mała czy wielka krzątanina. Wszystko to było tak bardzo smutne. Wszystko daremne. Deprechę miał kolega.
No niestety, jak się sięga głębiej w siebie, no to trzeba zrobić porządki, a porządki bolą po prostu.
Nie, ale tak mówię, że ta książka jest tak, że przez to, że przedstawia tych starszych bohaterów,
tak.
W retrospekcji widzimy ich młodość, małżeństwa, które się rozpadły, prawda? Że rzeczywiście zastanawiamy się nad tym, co jest w życiu ważne. Kurczę, no to takie pytanie, że właśnie trudno się nie zastanawiać, ale nie co dzień to robimy, prawda?
No nie przy książkach o miłości, gdzie tutaj znajdę mężczyznę, prawda? Mhm. Ale rzeczywiście myślę, że robimy to podświadomie jakby cały czas. I coś, co nas wytrąci jakby z równowagi, z takich szyn utartych, no to często jest bardzo ważne. Taki sygnał, nie wiem, od zewnątrz, z zewnątrz, że może warto się zastanowić, może czy jedziemy w dobrą stronę, czy to wszystko jest tak, no krótko mówiąc, trzeba moim zdaniem bardzo często sprawdzać te nasze mapy.
Mhm. I gdzie jesteśmy.
Tak.
I trochę przepraszam, ile mamy lat.
Tak.
Bo tu są takie historie, które chciałyby się zakończyć inaczej, prawda? Żeby, no, ale to już starość i zdrowie nie to i nagle... Całe życie minęło. A
tak.
Gdzie ja jestem? A co ja robiłem? A czemu ja tego nie robiłem? A czemu ja to robiłem? No.
No, mówimy tu o Zygmuncie albo też o babci Róży.
Ja myślałam o Zygmuncie. Babcia Róża odjechała w swoje światy.
W swojej głowie.
Tak, ale właśnie Zygmunt, który, no jak się okazuje, jakby to powiedzieć, no miał bardzo ciekawe życie tak naprawdę. Wydawałoby się.
Wcześniej się nie zastanawiał,
mu,
tak?
Nie?
Czyli wcześniej się tak za bardzo nie zastanawiał, nie sprawdzał, gdzie jest w tej swojej mapie i dopiero ma taką refleksję, leżąc w szpitalu. No, szpital niestety siłą rzeczy wymusza takie myślenie, że gdzie ja jestem w swoim życiu. Więc on to robi w szpitalu. No i ma dużo różnych i wyrzutów sumienia i pretensji i do siebie, i do świata. Ale rzeczywiście prowadził ciekawe życie i nagle gdzieś w tym życiu zgubił swojego syna. W sensie wychowywał bez niego.
I jeszcze jedno tutaj, tak mi się wydaje, bardzo ważne. Oprócz tej autorefleksji, że tak powiem, prawda?
Tak.
Że człowiek się zastanawia, gdzie jest i co robi. I czasem go to uderza, że to, co robi, jest puste. To tutaj, czytając tę książkę, przekonujemy się, bo to nawet nie chodzi o to, że to jest napisane, tylko przekonujemy się, obserwując losy tych ludzi, ich reakcje, że tak naprawdę najważniejsze jest to, co robimy z innymi i dla innych. To może być w hałasie, w bałaganie, w brudzie, w awanturze, w płaczu, ale nie samotnie.
Tak.
Tak mi się wydaje, że to jest taka też pani opowieść o tym, że no musimy być ze sobą. Ze względu na wieki i różne tam przygody życiowe.
Ten wybraniec, żeby nie zdradzić, który, ale właśnie mówi to wyraźnie, że wygrałem, to ja wygrałem, że to niektórzy myślą, że tutaj będę się opiekował nie swoimi dziećmi. Natomiast nie, to ja tutaj wchodzę do pierwszoligowej drużyny.
Mhm.
Jest pewien.
I teraz mówi pani, że nie zaprzestanie pisania książek. Bo scenariusze to rozumiem praca, zawód, nie mówię,
tak,
że
praca,
bez
zawód,
przyjemności, ale...
Tak, czasami z większą, czasami z mniejszą przyjemnością, to rzeczywiście jest, ale no, książka już następna jest w głowie i zaczęłam ją pisać, ale tfu, nic więcej nie powiem.
Aha, aż tak, nie tfu. No dobrze, dobrze, to w takim razie o nowej zupełnie nie, natomiast zacytowaliśmy już ze skrzydełek, co tam dzieci piszą. Czemu my tak ciągle chcemy tych historii o miłości? Co to Jane Austen nie napisała? Można sobie przeczytać jeszcze raz, nie? albo ktokolwiek, albo cokolwiek. A te komedie romantyczne, czemu ludzie na to tak chodzą do kina? I te seriale tak oglądają?
No tak, jak mówiłam, to jest po prostu, po pierwsze jest to taki moment, kiedy się tak otwieramy na świat, na innych ludzi, na tę konkretną osobę, ale też i na cały świat i jest wtedy tak strasznie szczęśliwi jesteśmy, że patrzenie na innych ludzi, jak oni się też tak otwierają, to może nam się przypomina, no nie wiem. Myślę, że to jest też kawałek też tajemnicy właśnie. Wchodzenie, nie wiem, prawdziwa miłość to jest oczywiście bardzo rzadki ptak i on rzadko się o nim opowiada w komediach romantycznych. Ale ludzie różnie mają wyobraźnię i też różne, nie wiem, wyobrażenia o miłości.
A wierzy pani w taką miłość od pierwszego wejrzenia?
Wierzę, tak. Wierzę. A właśnie pisząc tą książkę, to robiłam takie badania swoje prywatne i pytałam różnych ludzi przy różnych spotkaniach. Właśnie dokładnie takie pytanie zadawałam, jak pani przed chwilą mi. Różne były odpowiedzi. Często było tak, że no nie wiem, ale jak mówię, ale to tak naprawdę, tak bez jakiegoś tam wyobrażenia, że to musi być koniecznie tak, że tam grom z jasnego nieba, to ludzie często mówią tak, że wierzą, że coś takiego się dzieje z człowiekiem, bo to jest się jakby dzieje coś z nami bez naszej woli, tak? Że zakochujemy się w kimś, kto absolutnie nie jest odpowiedni na przykład. No to jest to działanie jakichś sił, które nie są od nas zależne.
A czemu to tak zawsze jest w tych komediach romantycznych, że jest tak zauroczenie, potem się rozchodzą, a potem jest wielka katastrofa i muszą się schodzić drugi raz?
To nie wiem. Ja się tutaj trochę w tej książce zabawiłam takim schematem, tylko właśnie jakby chciałam to, nie wiem, uprawdopodobnić to wszystko emocjonalnie, tak? Czyli tutaj jest też dużo odniesień do bajek na przykład, że jaka to bajka, on tam, a to kot w butach, a to kopciuszek, a to coś tam, ale to są takie jakieś tam delikatne, bo wydaje mi się, że też jakby komedie romantyczne to są jakby bajki współczesne, że to jest jeszcze raz opowieść albo właśnie o kopciuszku, albo nie wiem.
Piękna i bestia.
Piękna i bestia, tak. I myślę, że no, ludzie nigdy nie będą mieli dość bajek. No.
No, bo zawsze musi być to szczęśliwe zakończenie. To jest ta okładka taka, dziewczyna, którą unoszą w powietrzu, ona tak lewituje w pustym mieszkaniu zresztą, ale okno otwarte, słońce chyba przez to okno, unoszą baloniki.
Tak.
No, mówi się motyle w brzuchu, prawda?
Tak,
to są,
tak,
jak to rozumiem, te,
myślę, że tak.
Coś w tym rodzaju, ale jednocześnie ona jest bardzo bliska tej Poli, dlatego, że jest taka właśnie wolna, jakaś taka inna, przez to, że tak w tym powietrzu
lewituje. Taka unoszona, daje się po prostu ponieść temu, co życie przynosi.
Załatw pogodę, ja zajmę się resztą. A tytuł? Skąd? Przyśnił się?
Tytuł jest przecież cytatem z książki tam, z dialogu.
No to ja wiem.
No nie wiem. Bardzo dużo było propozycji tytułu. W końcu stanęło na tym cytacie z książki.
No jest świetny, bo jest zagadkowy.
Tak.
I trochę się odnosi do tej rzeczywistości, prawda? W jakiś
właśnie
sposób.
Tak.
No tak. I możemy sobie pomyśleć o jakiejś ewentualnej imprezie, bo to zwykle z tym się wiąże. Pogoda, nie?
Żeby pogoda, tylko, tak.
Festiwal będzie plenerowy. O, żeby tylko pogoda.
Żeby
była.
Tylko pogoda.
Załatw pogodę, tak. Ja zajmę się resztą. Więc można też w te strony. Miała pani przyjemność z tego pisania?
Ogromną. Ogromną, ale też jest to ciężka praca. To
A co,
jest...
co najgorsze było właśnie, najtrudniejsze? No, jeśli chce pani mówić, bo są różne rzeczy. Trzeba było coś po hiszpańsku, nie wiem, opisać starą willę albo psychologiczne jakieś te...
Chyba najtrudniejsze to jest takie niepopsucie historii właśnie, że ona już jest. Ja tak jak rzeźbiarz, tylko muszę ją jakby wydobyć, więc... Wydawało mi się, żeby najważniejsze, żeby czegoś tam za nie przedobrzyć, ale tutaj miałam świetne redaktorki z wydawnictwa literackiego i dzięki nim muszę powiedzieć, że tam trochę została okrojona ta książka i dzięki nim zdecydowanie jest lepsza, więc tak czuję.
Ale to musiało boleć, no bo to można trochę przyznać,
boli,
że rezultat
trochę
tak.
Trochę boli, okay, na ale... początku, ale w momencie, kiedy jakby rozumiem, że to jest dobre dla historii, dla książki, no to natychmiast się tego pozbywam. akurat scenarzysta jest tym już naprawdę
zaprawiony.
Tak, to te odcinki takie, które się pisze, tak zwane case'owe, które są tam od początku do końca, na przykład takie na dobre i na złe, prawda? On musi mieć jakąś historię zamkniętą. No to często naprawdę jest tyle poprawek, a może by z tej strony, a może by z tej, więc to niestety jest to, taki jest urok tego zawodu.
Ale czuć scenarzystę. Nie tak, tylko dlatego, żeby się dało sfilmować, ale też są takie rozdziały, że się tak kończą, a potem jest oczywiście o czymś zupełnie innym bardzo długo, że
tak, czyli
po raz pierwszy od kilku lat zdarzyło mi się przelecieć kilka kart. No, no nie wytrzymam, no nie wytrzymam, co ja tu będę czytać takie, no nie wytrzymam.
No to bardzo mi miło.
Jakie są w ogóle właśnie, ma pani takie jakieś reakcje, nie wiem, znajomych, przyjaciół na Facebooku, na spotkaniach może z czytelnikami?
Spotkań jeszcze nie było tak dużo, natomiast podobała mi się na przykład recenzja jednej blogerki, że lekko, ale solidnie. Bardzo mi się to podobało. No, poza tym, no to rodzina jakoś szczęśliwa jest, że ten jak przeczytała, więc no nie wiem, reakcje znajomi też bardzo gratulują. Mhm. Nie wiem, co powiedzieć.
Ja też gratuluję. Zasysa, wciąga, a jednocześnie właśnie daje i pożywkę dla wyobraźni. Ja nie mówię tu o fabule, chociaż też, ale o tych wszystkich rzeczywistościach, rozumach i tak dalej, czyli o tym wszystkim,
refleksje.
Co jest głębiej. Mhm. Tak, tak. No i siłą rzeczy też się każe jakoś tak nad sobą zastanowić albo nad bliskimi. Nie wiem, do mamy zadzwonić na przykład można by, czytając tę książkę, nie? Bo się nie dzwoniło.
Bardzo dziękuję, bardzo piękna recenzja.
Nie, to
cieszę
tak,
się, że się podobało.
Taki akt strzelisty trochę mi wyszedł, ale rzeczywiście, no jest to książka, która sprawia wiele przyjemności i satysfakcji. Rynek jest bogaty, że tak powiem, prawda?
Tak.
Wszyscy piszą,
tak,
już prawie
tak,
jak w Islandii.
Tak, tak, tak.
Ale też i wiele osób czyta. Więc mam nadzieję,
szczęście,
że wydawnictwo literackie jest taką marką, że to pójdzie w świat. No, nie wolno mi pytać o drugą książkę, bardzo żałuję. Ale chociaż tak gatunkowo będzie podobna, czy na przykład kryminał, thriller albo...
Nie, nie, nie. Też o miłości, też o związkach, też o relacjach i też o zastanawianiu się nad życiem. Więc jakby inna, ale też podobna w jakimś sensie.
A zapytam może głupio, ale czy pani pisząc o tym wszystkim, bo rozumiem, że wydobywa to z siebie, prawda? Z obserwacji, z siebie, z wnętrza. Też w jakiś sposób dowiaduje się czegoś? Bo myślę, że to może być taki proces, nie?
Oczywiście, to jak najbardziej, bo zastanawiając się tak naprawdę o co Poli chodzi, albo tak naprawdę to o co chodzi Wiktorowi, albo no to ja po prostu muszę, nie wiem, no, posługuję się tym, co wiem, tak? Czy posługuję się swoimi emocjami, swoimi wyobrażeniami też i to jest jakaś, no nie wiem, taka praca wykonana nad żywym organizmem jednak.
A jak jest ze stylem, że tak powiem, z piórem? To tak płynie? Czy to jest rzeźbienie takie mozolne?
To też różnie. To czasami płynie, czasami jest rzeźbienie, czasami się wraca. Ja dużo wracam, więc jakieś tam poprawki. No cały czas jest jakby tutaj królową jest historia. Żeby historia była jak najlepiej opowiedziana, więc...
No ale też i dialogi przecież muszą być żywe, prawdziwe. Każda osoba mówi inaczej. Dużo tak. W tym dowcipu słownego, sytuacyjnego. No dobrze, to wszystkiego dobrego. Proszę o następną.
Dobrze,
w
bardzo.
W jakimś czasie. Załatw pogodę, ja zajmę się resztą. To tytuł książki pani Renaty Frydrych. Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I za wizytę tutaj u nas w Gdańsku i w naszym radiu, i za książkę. Iwona Borawska, audycję zrealizowała Ola Woźniak. To właściwie napisy już były, ale teraz w kinach to jest tak, że jak się cierpliwie posiedzi, to czasem jeszcze są jakieś sceny dodatkowe. I teraz tak. Umówiłyśmy się, że jeszcze na deser zaprezentujemy fragment o babci Róży jako o szczególnie barwnej postaci tej opowieści. Ale może zanim fragment, to trzeba by troszkę wyjaśnić, prawda? No bo nagle babcia na przystanku. Coś się z nią porobiło w którymś momencie, że się stała małą dziewczynką. Szlachcianką w dodatku.
Tak, babcia Róża zawsze chciała być szlachcianką, a nie była i zawsze chciała wyjść za mąż i nie wyszła. Więc pomyślała sobie w pewnym momencie, że znaczy ona nie chce żyć, jeśli ma się to marzenie nie spełnić, więc się spełniło. W związku z tym uciekła w głąb swojego umysłu i zostawiła sobie z życia tylko te rzeczy, które ją interesowały, które lubiła i już. Można tak.
Zachowywała się jak młoda dziewczyna, tak, czekająca na narzeczonego. Tak. I to dopytywała się ciągle o niego. No i żyła w świecie jak najbardziej wykwintnym, szlachetnym, szlacheckim i wyrafinowanym. No i któregoś dnia, właśnie wtedy, kiedy wszyscy chcieli zrobić zupełnie co innego, babcia po prostu zniknęła. A Rysiek, wnuczek, ruszył na poszukiwanie. No i teraz czytamy.
Rysiek najpierw objechał wszystkie oczywiste miejsca, w których mógł zostać babcie Róże, a potem zadzwonił na policję. Jak zwykle poprosił, żeby dali mu znać, jeśli dostaną meldunek, że jakaś starsza kobieta robi na ulicy przedstawienie. Zaczął się już denerwować, bo im dłużej nie dostawał sygnału, tym większe było niebezpieczeństwo, że Róża wsiadła w jakiś pociąg i jedzie w góry albo nad morze. W końcu jednak zadzwonili, że na przystanku autobusowym w kierunku centrum siedzi starsza kobieta z opisu odpowiadająca poszukiwanej. Przechodnie głosili, że kobieta jest niegroźna i rozmawia z mężczyzną z plakatu. Rysiek i Mariola przyjechali na przystanek prawie jednocześnie. Babcia Róża siedziała na ławce i patrzyła z zachwytem na reklamę banku. Naturalnej wielkości Władysław Strążek, którego Pola widziała miesiąc wcześniej w barze Parter Café, uchylał z uśmiechem melonik i spoglądał spod binokli na babcię Różę. Wyglądał, jakby się z nią witał. Wokół toczyła się zwykła gonitwa ulicy, szumiał sznur samochodów, postukiwały pospieszne kroki przechodniów, gruchały głodne gołębie, a oni uśmiechali się do siebie, zatrzymani w czasie.
A mogę ja dalej?
Tak, proszę bardzo.
Konstanty przyjechał, powiedziała Róża, kiedy zobaczyła Mariolę i Ryśka. Wyszła mu naprzeciw, inaczej nigdy byśmy się nie znaleźli. Mariola spojrzała na szczęśliwą twarz babci, na czerwoną różę wpiętą we włosy, na jej rozpromienione oczy i pomyślała, że Róża Kurpielska wygląda dziś naprawdę pięknie. Kiedy podeszła bliżej, uderzył ją intensywny zapach wody różanej. — Jak długo podróżowałeś? Rok, dwa, trzy lata? — zapytała Konstantego babcia Róża i przez chwilę czekała na odpowiedź. — No widzisz, 3 lata, a ja miałam wrażenie, że minęło mi całe życie. Kiedy się tęskni i czeka, czas płynie wolniej. Kilka osób na przystanku spojrzało na babcię Róże, potem na zegarki i na rozkład jazdy autobusów. Spytał, czy go pamiętam i jeszcze raz mi się oświadczył. Babcia Róża zwróciła się do Marioli ze łzami w oczach. Jak mogłabym go zapomnieć? Rysiek szybko ocenił sytuację i zaniepokoił się, że zakochana Róża może nie chcieć wracać do domu i zapragnie zamieszkać na przystanku autobusowym. — Witaj, Konstanty — dyplomatycznie wkroczył do akcji Rysiek. — Czekamy na nas w domu z uroczystą kolacją. Mamy tu samochód. Jeśli pozwolicie, chętnie was podwiozę. — To moje wujostwo, o których mieszkam — przedstawiła Konstantemu Ryśka i Mariolę. — Bardzo się o mnie troszczą — powiedziała babcia Róża o swoich wnukach. A jak oni to zrobili, że ona miała Konstantego na własność i na stałe, to tego już nie opowiemy. Załatw pogodę, ja zajmę się resztą. Renata Frydrych. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.